Pada nam deszcz, ale jeszcze burzy nie ma. Ja chciałem wam opowiedzieć o burzy dzisiaj, ale właściwie nie tyle opowiedzieć o burzy, co przeczytać z wami fragment Ewangelii, który od kilku tygodni jakoś we mnie cały czas pracuje i nabiera coraz większej aktualności. To jest fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus przeprawia się przez morze, przez jezioro w czasie burzy. Właściwie chodzi w wodzie w czasie burzy. Zaraz też przynagli uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ciekawe te opowieści Mateusza. Tuż przed tym wydarzeniem jest to cudowne rozmnożenie chleba, gdzie tłumy znajdują się na miejscu pustynnym, głodne, późna pora. I nie wiadomo, co z nimi zrobić. I apostołowie oczywiście wpadają na taki genialny pomysł, no żeby się pozbyć problemu. Odeślij ich do wsi, niech sobie poradzą sami, bo my nie mamy jak im tutaj zaradzić. Przed rozmnożeniem chleba uczniowie chcą oddalić tłumy, bo nie mają pomysłu na to, co zrobić. Jezus postępuje odwrotnie. Najpierw udziela im daru chleba, a następnie żegna tłumy. Kazał teraz uczniom wsiąść do łodzi, by wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. On się z nimi żegna, a potem odchodzi. To jest bardzo ciekawe, dlatego że najpierw zaopatruje ich na drogę, daje im coś, posila ich na tą drogę, a potem się oddala. Pierwsze, co mnie tu uderza, to jest to, że on się nie posługuje tym znakiem, nie posługuje się tym cudem, nie posługuje się chlebem, żeby przywiązać ludzi do siebie. Nie posługuje się w ogóle tym, co się wydarzyło, żeby w jakikolwiek sposób ich zatrzymać albo nad nimi, nie daj Boże, panować. On po prostu daje, jak sługa, i żegna się z nimi, sam odchodząc na miejsce osobne. Bardzo wiele razy Jezus odchodzi na miejsce osobne, żeby się modlić. Lubi te modlitwy w samotności na górze, lubi te modlitwy w oddali, często się oddala, żeby się modlić. Właśnie dlatego między innymi my przyjeżdżamy też do takich miejsc jak Lubiń, czy szukamy takich przestrzeni odejścia nieco dalej, żeby się modlić. Odejścia nieco dalej, żeby można było oddać to wszystko, co jest treścią życia. I gdy on jest w oddali, gdy się modli, uczniowie w tej porze nocnej znajdują się na morzu, w barce. Sami się tam znajdują, sami się tam też wyprawili. Zaopatrzyli się w co tam trzeba i wyruszyli. Są w środku. Barka jak zgodnie wszyscy tłumaczą, jest symbolem wspólnoty, miejscem wiary. Ta barka znajduje się na morzu. Nie wiem, czy kiedyś mieliście to doświadczenie, myśmy tam byli tu z niektórymi na tym morzu, płynęli taką barką. Jest bardzo ciekawe, bo jak ona już jest oddalona, to już nic nie możesz zrobić. Jeszcze jak jest burza, to są tylko dwie możliwości. Albo to jakoś przetrwasz i dobijesz do brzegu, albo pójdziesz na dno. Nie możesz po prostu się zatrzymać i powiedzieć, nie, pada deszcz, to ja się cofam. Albo, nie wiem, zakończyć, czy wysiąść z tej barki. No nie da rady. Musisz, jak już jesteś tam w środku, to masz tylko dwie opcje. Albo przetrwasz i dotrzesz do brzegu, albo pójdziesz na dno. To jest miejsce wspólnoty. I myślę, że tutaj tak naprawdę zaczyna się nasza historia, która teraz tak bardzo mocno ze mną rezonuje. Ponieważ jakby cały czas doświadczam, że my jesteśmy w takim etapie teraz. Nie wiem, czy teraz tylko, czy w ogóle już od jakiegoś czasu, ale mam takie bardzo silne doświadczenie, że jesteśmy na takim jeziorze, które jest mocno wzburzone, gdzie jest burza, gdzie jest wiatr przeciwny, gdzie jest widmo śmierci, gdzie te fale zaczynają miotać łodzią. I jest chaos. Jest chaos, jest wątpienie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że coraz więcej ludzi do mnie się zgłasza i mówi mi o tym, że przeżywają chaos i zwątpienie związane z Kościołem. Że wielu przychodzi i nie wie, co zrobić w tej barce. Że tak naprawdę jest ten chaos jest widoczny na każdym kroku. Docierają do mnie czasami różne takie internetowe wypowiedzi. Właśnie ten internet ma te plusy dodatnie i plusy ujemne, które wiążą się z tym, że każdy może wszystko zamieszczać i większość tak robi. Czy ma coś do powiedzenia, czy nie, po prostu zamieszcza. Także z tej barki, także tam są różne wypowiedzi, audycje, konferencje, homilie i mam takie poczucie wielokrotnie, jak to słucham, nawet czasami nie mogę słuchać, ale jak próbuję tego słuchać, to mam takie wrażenie, że Kościół katolicki składa się dzisiaj z co najmniej kilku ugrupowań, których przywódcy albo ci, którzy się mienią przywódcami tych ugrupowań i którzy uważają, że reprezentują tą jedyną prawdziwą cząstkę Kościoła katolickiego, zwalczają siebie nawzajem. Chaos, chaos, chaos. Nie mogę słuchać niektórych tych wypowiedzi, dlatego że ponieważ już pomijam fakt, że są wątpliwe teologicznie, ale jest tam dużo spiskowej teorii dziejów i różnych innych rzeczy, które no nie wprowadzą do pokoju, ale budzą chaos. I coraz częściej ludzie, coraz częściej doświadczamy tego zagubienia. Wierzący ludzie doświadczają zagubienia na tej barce. Jest poważna burza, i nie wiemy, o co tu chodzi. Zaczynamy pytać, zaczynamy stawiać pytania. Kilka tylko wam przytoczę takich pytań, które najczęściej słyszę tu i ówdzie. Myślę, że to są też nasze pytania, które często są nienazwane, a gdzieś pobrzmiewają. Nie utożsamiam się z takim Kościołem. Nie rozumiem takiego zachowania biskupów. Nie wiem, komu ufać. Nie jestem już w stanie dłużej tolerować takiego języka i zachowania księdza w mojej parafii. Już nie mam siły ciągle tłumaczyć Kościoła katolickiego wobec innych. To tylko niektóre, które wyrażają po prostu to zagubienie w tej burzy. Zagubienie w tej burzy. I oczywiście możemy sobie tutaj siedzieć w klasztorze i myślę, że tam tutaj na wsi do nas mniej to troszkę dociera, ale to wcale nie zmienia faktu, że jesteśmy w czasie burzy. Jest to poważna sytuacja, dlatego że tak naprawdę w tej burzy z każdej strony uderza fala. Tu nie ma recepty. Tu jakikolwiek mądry wystąpi i powie, nie, musimy iść teraz na tą stronę albo na tamtą, to nie jest rozwiązanie. Dlatego, że w czasie sztormu Tu z każdej strony jest zagrożenie, z każdej strony jest trudność. Tu nie ma jakichś recept złotych środków, czy nie wiem, zrób tak, a na pewno będzie dobrze. Nie, nie, nie. To jest tylko bezradność. Takie doświadczenie bezradności. Ale ta Ewangelia ukazuje też taki etap cofania się w tej sytuacji. Myślę, że to też jest taki czas, kiedy, który przeżywamy. Jak popatrzymy na tych uczniów, oni najpierw są zagubieni, ponieważ nie wiedzą, co zrobić z tym głodnym tłumem na pustym miejscu, a potem przechodzą od takiego zagubienia do zadziwienia, co się stało. To jest niesamowite, co się stało. Wszyscy są pod wrażeniem. A potem od tego zadziwienia idą do zwątpienia w tej barce, kto to jest. A potem od tego zwątpienia idą do niewiary. I zwątpienie jest stanem w połowie drogi. Chwilę się zatrzyma na tym zwątpieniu, bo to jest bardzo ważny etap. Dlatego, że on jest pomiędzy wiarą a niewiarą. To znaczy, to jest taki etap, w którym można się zwrócić albo w jedną, albo w drugą stronę. Różnie to bywa w tej historii, naszej historii, ale zwątpienie jest też takim kamieniem milowym na drodze doświadczenia duchowego. My mówimy o wielkim wątpieniu, o tym, że muszą runąć mury Jerycha, musi odpaść wszystko, co jest związane z tym, co myślę o Bogu lub co mogę sobie o Nim wyobrazić. To jest proces ogołocenia dość mocny, szczególnie dla tych, którzy całe życie poświęcili dla Boga. Wyobraźcie sobie takiego mnicha, który wchodzi w doświadczenie wątpienia. To nie jest kwestia opcji, to jest kwestia życia i śmierci. To jest kwestia pomyliłem się, czy się nie pomyliłem. Dobrze wybrałem, czy źle wybrałem. To jest poważna kwestia. I to jest bardzo ważny element, dlatego że tutaj trzeba poddać wątpliwość wiele rzeczy, po to, żeby wiele rzeczy się oczyściło. To znaczy, że by osiągnąć świadomą i dojrzałą wiarę, nie w coś tam, tylko żeby wejść rzeczywiście w to doświadczenie, to niewierzący musi zwątpić o swojej niewierze, a wierzący musi zwątpić o swojej wierze. I dlaczego czasami ta burza jest tym momentem, w którym trzeba wejść w to zwątpienie? Bardzo mocno wejść w to zwątpienie. Ta historia Piotra to jest też historia wystawienia na próbę, nie? Jeśli to ty, to przyjdź, to każ mi przyjść do siebie. To jest taka niesamowita pokusa, nie? Tak czasami też mam taką pokusę, mówię. Panie Boże, ty widzisz to wszystko, jak to się tu dzieje, no musisz zacząć czynić cuda. Tylko to może ludzi przekonać, nie? Zrób coś, zacznij czynić cuda, zacznij manifestować swoją obecność. A możesz to zrobić. Jest taka pokusa wystawienia, jeśli to ty, to zacznij czynić cuda. I wtedy nie będzie dyskusji. Nie? Nie będzie dyskusji z tym. Ale do końca tak nie jest tą historią Piotra. Bo Piotr słyszy, chodź i idzie, uczestniczy w cudzie, no i jakoś mu to nie przeszkadza się przestraszyć. Po raz kolejny. Jakoś nie przeszkadza mu to zauważyć, że jest wiatr przeciwny. To jest bardzo ciekawe, że kiedy on się zwraca do Pana, słucha Jego wezwania, to czuje siłę, że może coś zrobić. A im bardziej zwraca uwagę na trudności, tym bardziej ogarnia lęk i zaczyna się strach i niepewność. Postanowiłem powiedzieć o tym Wam i tym wszystkim, którzy to będą później jeszcze oglądać, dlatego że ja sam jestem w takim etapie bezradności. Ja nie wiem, co mam już odpowiadać tym ludziom na te pytania rodzące się w burzy. Sam jestem zagubiony w tej burzy. Wielokrotnie mam takie poczucie, że zostaje mi tylko takie wołanie: Panie, ratuj. I próbuję jakoś znaleźć punkt odniesienia, żeby wyczytać jakąś dobrą nowinę z tej burzy. No bo ja zawsze, jak czytam Ewangelię, to sobie uświadamiam, że to jest dobra nowina. To nie są strachy na lachy, tylko tam jest jakaś dobra nowina, która ma mnie umocnić. Przesłanie, które czytam z tej Ewangelii, jest bardzo ważne, żeby ratować barkę. Nie można się zajmować ani barką, ani burzą. Żeby ratować siebie w barce, nie można się zajmować ani barką, ani burzą, ani sobą. To jest ta dobra nowina, którą tutaj mogę przeczytać, że zajmowanie się barką to jest próba uciszenia samemu burzy. Nie ma nad tym mocy. Zajmowanie się burzą jest ponad nasze możliwości. Zajmowanie się sobą oznacza wejście w lęk, wejście w kwestionowanie, zwątpienie i wszystko inne, co poprowadzi w tą stronę porzucenia. Porzucenia. Natomiast jeżeli chcę rzeczywiście przetrwać, a pamiętamy, że w tej barce w środku są tylko dwie możliwości. Albo się idzie z nią na dno, albo się jakoś przetrwa i dobije do brzegu. Nie ma opcji powrotu. Nie ma opcji się wycofać. Tu jest tylko dwie możliwości są. Albo w tak, albo tak. Więc jeżeli chcę rzeczywiście, żeby przetrwać tą burzę, to patrzę na Jezusa i czytam po raz kolejny. Kiedy ludzie się oddalili, rozeszli, wyszedł na górę, aby się modlić w samotności. Wyszedł na górę, aby się modlić w samotności. W trudności, w burzy, w tym wszystkim zostaje tylko jedno. Żeby nie zwariować. Ojciec Karol Świętej Pamięci zawsze mnie uczył, zawsze mówił, ojcze, żeby nie zwariować w tym dzisiejszym czasie, a to mówił kilka lat temu, to musimy prowadzić uczciwe życie wewnętrzne. Ja go zawsze pytałem, ojcze, co to jest uczciwe życie wewnętrzne? Żebyś był szczery wobec Boga. Szczery wobec Boga, czyli to jest ta bezpośredniość do Niego. To jest dokładnie to, po co my wychodzimy na miejsce pustynne. Dlatego, że na miejscu pustynnym nie masz się gdzie ukryć. Nie możesz się zasłonić wyznawaną filozofią, ideologią, pomysłem na życie. Tutaj po prostu siedzisz na tej podłodze godzinami. Całe życie się przewala przez twoją głowę. Bieżące sprawy się przewalają. A jak się już wycierpiesz bieżącymi, to się przewalają z przeszłości. A jeszcze snujesz refleksję nad ten temat, co to będzie, jak wyjedziesz stąd. I co to nie zwojujesz, jak to sobie poradzisz w życiu. To wszystko się przewala. Całymi falami się to przewala, a ty trwasz. Trwasz, a to się przewala. I to pokazuje tak naprawdę, co tam się dzieje, co stanowi treść mojego życia. I tutaj nie mogę się schować. Tutaj muszę po prostu zobaczyć, że to tak jest. Że po prostu taki jestem. Tym żyję. To są moje słabości. To jest ta moja kruchość, która się ujawnia. Także kruchość, zobaczcie, w tym siedzeniu, nie? To jest niesamowite. Przecież to nie jest nic nadzwyczajnego, siedzieć na ziemi. A jakie to jest wymagające. Nie? I ja zawsze mówię, że medytujący wie, ile to jest 25 minut. Medytujący dokładnie wie, ile to jest 25 minut. A to nic tutaj nie ma, bo jak gdybym jeszcze kazał wam, nie wiem, stać na głowie albo, nie wiem, na rękach przez 25 minut, to ktoś by powiedział, no, nie mam takiej kondycji. Ale to nic takiego nie ma. Możesz siąść na krześle, tylko siedź 25 minut. Bez ruchu. No jest to wyzwanie. To jest właśnie wyzwanie, żeby zobaczyć, żeby zmierzyć się także z tą swoją bezradnością, że ja nie mogę tu nic zrobić, że ja nie jestem w stanie ogarnąć tego doświadczenia tu, a co dopiero tej burzy, która się toczy wokół. Więc co mi pozostaje? Pozostaje mi tylko nie zajmować się burzą ani barką. Nie zajmować się ani barką, ani burzą, ani sobą samym. Tylko nieustannie korygować ten kierunek w jedną stronę, w jedną stronę. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Piotr zawołał, Panie, ratuj mnie. Na postępie do medytacji mówiliśmy, że nasza praktyka składa się z dwóch części. Wezwania i powierzenia. przyzywania i oddania. Stanięcia wobec Boga i powierzenia się Jemu. To jest modlitwa Piotra. Panie, Panie, wołacz, ratuj mnie, powierzam się Tobie. I co się teraz wtedy dzieje? Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go. Natychmiast. Nie ma żadnych warunków wcześniejszych. Nie patrzy, jak Piotr tonie i mówi, jak uwierzysz, to cię wyciągnę. Złóż wyznanie wiary. Nie? Jakbyś nie miał wątpliwości, widzisz, to cierpisz teraz tutaj za wątpliwości swoje. Jakbyś nie miał wątpliwości, byś spokojnie tu dotarł do mnie, ale musiałeś być mądrzejszy niż wszyscy. Nie ma takiego dialogu. Tak? Moglibyśmy sobie tam jeszcze spróbować dołożyć wszystko inne. Tam jest momentalna reakcja. Natychmiast wyciąga rękę. Natychmiast wyciąga rękę. To jest... Dlatego mnie przekonuje to, że w tej przestrzeni, w tej burzy, która jest teraz, czy w ogóle, której uczestniczę, jedyną taką możliwością przetrwania jest właśnie wyjście na miejsce osobne, żeby oddać się tej modlitwie wołania, powierzenia całkowicie, z każdym wydechem, wszystkiego. Także tych wszystkich moich wątpliwości, które się tam rodzą. Także tej całej bezradności, w której nie znajduję odpowiedzi. W której nie mogę powiedzieć, że będzie tak, czy będzie inaczej. Ja nie wiem, co będzie. Mnie po prostu tylko ogarnia smutek. Także ten smutek też wydycham. Bo mnie ogarnia smutek. Jak widzę różne rzeczy, jak do mnie docierają różne rzeczy, to ja w tej bezradności mnie ogarnia smutek. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Więc co ja mogę zrobić? Ja mogę jedynie puścić, mogę jedynie wydychać ten. Mogę jedynie właśnie w tym wezwaniu Panie ratuj. Natychmiast. I zobaczcie jeszcze na koniec taka rzecz, która się tutaj pojawia w tej Ewangelii. Że czasem wątpienie na tej drodze tych wszystkich, którzy byli w tej barce, wątpienie na tej drodze jest tą drogą do rozpoznania, że On prawdziwie jest Synem Bożym. Ta Ewangelia kończy się właśnie tym, że ci, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc prawdziwie jesteś Synem Bożym. Jeszcze ciut wcześniej nie wiedzieli, kto to jest. Ciut wcześniej, nawet słysząc to odwagi, nie bójcie się, odwagi, nie bójcie się, to nie spowodowało jakiegoś wielkiej przemiany. Mówię o tym dlatego, że czasami uważam, że to jest, może być slogan. Nie? Taki nie bój się, Pan Jezus wszystkim zajmie. Nie? Ufaj tylko. To może być taki slogan. Ja doświadczam tego jako trudu, jako zmagania, tego, że ja siadam i próbuję, usiłuję, powierzam. I to wcale nie przychodzi mi łatwo. Może ktoś ma taką wiarę, że potrafi to tak zrobić od razu. Mnie osobiście to nie przychodzi łatwo. To jest cały czas takie uczenie się, taka wiara, nadzieja wbrew wszelkiej nadziei. I to jest dokładnie to. Ten fragment z Ewangelii, on to pokazuje, że samo zapewnienie odwagi, nie bójcie się, nie uspokaja sytuacji. Dopiero kiedy oni się zbliżają, jeden i Piotr i reszta, kiedy on wraca do łodzi, dopiero wtedy przychodzi ten moment takiego oddechu, ukojenia. Więc jakby w tej burzy, która jest na zewnątrz i w środku, nie znajduję żadnej innej opcji na dzień dzisiejszy dla siebie, może też dla was, jak właśnie trwanie w takim zawierzeniu. Tylko tyle. Tylko tyle. Jak to pójdzie, w którą stronę, czy tam się uda dobić do tego brzegu, czy nie, to nie wiem. Trudno powiedzieć cokolwiek. Natomiast jedyne, co jest pewne, to jest to, co można zrobić. Co ja mogę zrobić. Ja mogę po prostu trwać. Jak tak ktoś prześledzi większość tych moich konferencji, to one kończą się w większości podobnym wezwaniem, że tak naprawdę chodzi o trwanie. Chodzi o to, żeby trwać, żeby nie zrażać się temu wszystkiego, co się dzieje. To ta praktyka medytacji nas tego uczy. Nie? Zobaczcie, Rano było ciepło, duszno. Teraz już pada deszcz. To się wszystko zmienia. To cały czas jest jakiś ruch. Na zewnątrz jest ruch i w środku jest też ruch. I niezależnie od tego, co się zmienia na zewnątrz i w środku, trwam. I to jest istotne. Żeby ratować barkę, nie mogę się zajmować ani barką, ani burzą. Żeby ratować siebie w barce, nie mogę się zajmować ani barką, ani burzą, ani sobą. Jest tylko jedna opcja. Jest tylko jedna opcja. Odszedł na miejsce osobne, w górę, aby się modlić w samotności.